Przywożę gorące pozdrowienia z dwóch miejsc, w których byłem ostatnio. Przywożę ze swojej społeczności z Pszczyny, gdzie bracia i siostry zawsze przekazują mi pozdrowienia, mówią pozdrów, przekaż chrześcijańskie pozdrowienia, co też właśnie czynię wam. Od braci i sióstr w Pszczynie, gdzie razem z moją żoną Olą jesteśmy razem w kościele. I także wczoraj byłem w kościele w Turku, może nie w samym budynku, ale myślę, że kościół to nie budynek. I przywożę pozdrowienia ze zboru w Turku. Tu niedaleko, 45 minut. Dzisiaj przyjechałem od mojego taty i on mówi: pozdrów szczególnie pastora Janka, pozdrów cały zbór. I przywożę wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia.
Dziękuję.
Jaka to radość znowu się zobaczyć. Czy nie jest to wspaniałe? Pan Bóg nam dał kolejny rok życia. Widzieć twoją twarz. Mogę tu stać. Panie, dzięki ci za ten rok. Nie wiem, czy za rok się znowu zobaczymy, ale dziś jesteśmy. Nie jest to powód do radości? Mam prezenty dla tych, którzy są tutaj jeszcze w szkole, bo dopiero co powstała książeczka, która przybliża Biblię. Musisz to wiedzieć. Jak nie wiesz, jak pachnie farba drukarska, to można się tą farbą trochę tutaj powąchać, ale to nie farba tutaj, nie ten zapach, ale zawartość tej książeczki dla ciebie, jak chodzisz do szkoły, jest bardzo fajna. I dzisiaj dla każdego dziecka, które chodzi na nabożeństwo, jest prezent. Książeczka za to, że jesteś na nabożeństwie. Oczywiście nie chodzi się na nabożeństwo za nagrody. Chodzi się dla Pana Boga. Ale czemu nie obdarować naszych najmłodszych i troszkę starszych? Specjalnie przywieźliśmy dla was, jak nam się udało, jak się cieszę, że udało nam się wydrukować przed wyjazdem do Łodzi te książeczki, które można rozdawać na prawo, na lewo, sąsiadom, dzieciom na placu zabaw, nawet tym, co mi samochód trochę porysowały. To nie dzwonić na policję, żeby ich zamknęli, tylko może ewangelizować te dzieci. I przy pomocy pewnego instrumentu, pewnej książeczki, która może je wciągnąć w rozwiązywanie, w szukanie Bożej prawdy. I to dzisiaj nie tylko dla dzieci przywiozłem. Przywiozłem więcej tych książeczek dla ciebie, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, żebyś ty mógł je używać. Nie po to, żeby tutaj w zborze leżały, kurz na nich osiadał, a potem bracia sprzątają, trzeba je wyrzucić, bo się tak pozaginały. Myślę, że za tydzień pastor sprawdzi, czy te 50 sztuk, które wyłożę, znikną. Mam nadzieję, że to nie będzie żadnego problemu. Także takiego słowem wstępu, ale to jest trochę nasze zadanie. Jakiś czas temu się cieszę, że zaczęliśmy z żoną służyć wśród dzieci i nawet mam coś dla dzieci, nie tylko tą książeczkę. Pozwolicie, że zajmę minutkę mówiąc coś do dzieci, co? Bo są tu jakieś dzieci, nie? A ja nie mogę jakoś przejść obok i nie powiedzieć do dzieci, tylko od razu poważne rzeczy mówić. Słuchajcie. Drodzy, którzy chodzicie do szkoły, mam do was takie pytanie. Mam nadzieję, że szybko nam to pójdzie. Co sprawia, że jestem Polakiem? Skąd wiecie, że ja akurat jestem Polakiem? Ja coś mam tutaj w swojej marynarce. Uwaga. I mi odpowiedzcie, czy to sprawia, że jestem Polakiem? Co ja tu mam? To jest pieniądz. Ktoś widzi z daleka, jaki pieniądz? No, to jest złotówka. Akurat. Czy to świadczy, że jestem Polakiem? Bo w kieszeni noszę złotóweczkę? Nie. No to co sprawia, że ja jestem... Skąd się dowiedzieć, że ten, co tu stoi, to Polak? A, już wiem. Uwaga, sprawdzam. On musi nosić polskie rzeczy. Co tu jest napisane? Jakby tu było napisane Made in Poland. Czy to oznacza, że jestem Polakiem?
Nie.
No nie. I to nawet dzieci wiedzą, że nie. Ale wiesz, co ci chcę powiedzieć? Że niektórzy myślą, że bycie chrześcijaninem to jest noszenie pewnych rzeczy. Albo zachowywanie się w pewien sposób. I to już jest chrześcijanin. Jak ja noszę pewne chrześcijańskie ważne rzeczy. Na przykład. Czy ważne jest nosić Biblię?
Ważne.
Czy to mnie sprawia, że jestem chrześcijaninem? Nie. Czy ta złotówka sprawiała, że jestem chrześcijaninem? No nie. Każdy może nosić, nie? Nawet nie chrześcijanin. A jak będę się w szczególny sposób zachowywał, ręce składał, koszulę zapinał, to jest bardzo ważne, a szczególnie w kościele. Czy to mnie czyni chrześcijaninem?
Nie.
No to co mnie w końcu czyni chrześcijaninem?
Wiara.
Wiecie, co mnie czyni, że jestem Polakiem? Jak jest dowód? Coś wam jeszcze pokażę. Ciekawe, czy to rozpoznać. Halo, wy tam ze szkoły. Obserwujcie mnie. Co ja tu mam? To jest dowód. Tak? Kto może mieć taki wspaniały dowód z takim orzełkiem? Tylko. Tylko Polak. Dokument sprawia, że jesteś Polakiem. A czy jest jakiś dokument, który udowadnia, że jesteś chrześcijaninem, że stałeś się chrześcijaninem? Ciekawe. Dostałeś jakiś dokument za to, że jesteś chrześcijaninem? A przeczytajmy o nim w Biblii. W drugim liście do Koryntian, 3 rozdział. Jeden wiersz tylko. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, napisane są tam takie słowa. Trzeci wiersz. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach serc. Każdy, kto jest chrześcijaninem, coś ma na sercu napisane. I jest czyimś listem. Czyim jest listem? Ale co ten list mówi? Ten list pokazuje, ten list masz tylko w sercu wtedy, kiedy masz inne życie. Żyjesz już nie dla siebie, a dla kogo żyjesz? Czyim jesteś listem? Swoim? O sobie mówisz? Kogo cenisz najbardziej? Boga. I mam do ciebie pytanie. Chłopcze, dziewczyno, czy myślisz czasem, że noszenie chrześcijańskich rzeczy albo chodzenie na chrześcijańskie spotkania czyni cię chrześcijaninem, albo bycie w chrześcijańskiej rodzinie? Nie! Musisz poprosić Pana Jezusa, zaprosić Go do życia, żeby wybaczył ci grzech. I wtedy On na twoim sercu pisze dokument. Jaki to dokument? Stajesz się listem Chrystusowym. Chciałbyś mieć taki dokument? Możesz do Niego się zwrócić. Ja Ci nie jestem w stanie go dać. Poproś dzisiaj. A On będzie mógł dać Ci ten dokument. Zapraszam też wszystkie dzieci na zimowiska. Jutro zaczynamy od godziny 10:00 i dowiemy się dużo więcej ciekawych przedmiotów historii i dużo więcej zabaw i na pewno będzie bardzo radosny czas. Jeśli lubisz takie chwile, to przyjdź jutro, a zobaczysz, jak szybko nam ten czas przejdzie i nie będziesz musiał się w ferie nudzić. Zaproście swoich kolegów, koleżanki, powiedzcie ich rodzicom i przychodźcie. A was, starsi, proszę bardzo, módlcie się o nas, żeby to nie była tylko zabawa, ale żeby to było przebywanie w Bożej atmosferze. A Pan Bóg może tego czasu użyć dla swojej chwały. Dziękuję Wam, młodzi, za uwagę. A teraz chciałem coś powiedzieć też do starszych. Mam nadzieję, że teraz Wy będziecie trochę cierpliwi, bo starsi byli trochę cierpliwi dla Was. Kochani, nie wiem, czy znacie takiego misjonarza, który nazywał się Fred Orr. Fred Orr. Być może znajdzie się więcej informacji na jego temat, ale nie chciałbym się za wiele na jego osobie zatrzymywać ani koncentrować. Ale myślę, że jego życie jest pewną ilustracją. Bo dla wielu jest dzisiaj on symbolem Bożego błogosławieństwa. Kiedy wyjechał na misję, kiedy wyjechał do Ameryki Południowej, tam, gdzie jest rzeka Amazonka, tam, gdzie wiele ludzi nigdy nie było pod wpływem Ewangelii, to Pan Bóg pobłogosławił jego służbę. I nawet w jednej z miejscowości, gdzie utworzył zbór, powstała szkoła biblijna, gdzie przygotowują kaznodziejów do wysłania w różne okolice kraju. I tworzą się zbory. I Fred był częścią tego błogosławieństwa. I nawet tą szkołę nazwano imieniem jego żony Iny. Ina Oy. Ale nikt nie wie, ile kosztowało ich rodzinę poświęcenia ta służba, to Boże błogosławieństwo. Kiedy Fred Orr tam pojechał, kiedy przybył tam z Irlandii, ze swojej ojczyzny i przybył już do dużego miasta, większego miasta, skąd miał się udać łodzią w głąb Amazonii, Pan Bóg błogosławił ich służbę od samego początku. Na tym nabożeństwie, na którym usługiwał, Pan Bóg powołał do siebie pierwszych ludzi. On jeszcze języka dobrze nie umiał, a już Bóg zaczął działać. Nawet nie dotarł do miejsca, gdzie miał przebyć, a już Bóg zbawił pierwszych ludzi. I płynęli statkiem, i cieszyli się, i radowali. Panie Boże, chcemy wypełniać Twoją wolę. I wtedy zdarzyło się coś tragicznego. Dostali na tym statku potrawę do zjedzenia. Była to potrawa mięsna. I wiecie, z uprzejmości jedna akurat porcja, którą dostała Ina, nie była za bardzo świeża. Ale z uprzejmości ona to zjadła. Jej organizm sobie z tym nie radził. Wiecie, to jest klimat bardzo srogi. Tam bardzo łatwo jest o jakieś zakażenie. Bardzo łatwo jest popaść w jakąś infekcję. I Ina, wyobraźcie sobie, jej stan pogarszał się, kiedy płynęli tą łodzią z minuty na minutę. Jej gorączka była coraz wyższa. Nie wiedzieli, co zrobić. Żadne lekarstwo nie działało z tych, które mieli na statku. Kiedy zatrzymali statek, okazało się, że Ina już nie żyje. Nie zdążyli nawet dotrzeć do miejsca. A jego żona już nie żyła. Był to jeden z najciemniejszych okresów jego życia. Kiedy diabeł spowodował, że w jego myśleniu, w jego głowie była tak wielka ciemność. I w tym czarnym okresie, kiedy diabeł mu mówi, widzisz, czy to ci się opłaca służyć Bogu, poświęcić je, widzisz, co się stało, do czegoś ty dopuścił, jesteś nieodpowiedzialny. I być może takie myśli do niego głowy przychodziło, ale w tym samym czasie otworzył Boże Słowo. I nie pamiętam już dokładnie, jaki fragment, ale Boże Słowo sprawiło, jedna myśl tego słowa, Bóg użył, że na jego serce przyszedł błogi pokój. W jednym momencie ten fragment Bożego Słowa. On nie wiedział, dlaczego jeszcze się tak dzieje. Ale kiedy wyszli na ląd, pochował żonę, wkrótce się okazało, dlaczego. W tej miejscowości, gdzie pochował swoją żonę, biskup katolicki uczył ludzi, że w święto zmarłych rodzina musi przychodzić na groby i stawiać się za duszę zmarłych. I powiedział, jeśli któraś rodzina nie będzie tego robić, to ta rodzina będzie wyklęta i na miejsce spadnie wielkie przekleństwo. Wiecie, co to oznaczało dla niego? Oznaczało, że ten biskup, który wcześniej wygonił wszystkich ewangelicznych misjonarzy z tego miejsca, po prostu ich wypędził przez ludzi, teraz, kiedy ta Ina, jej grób znalazł się w tym miejscu, wiecie, co się stało? On nie mógł wypędzić tego misjonarza. Sam przez swoje nauczanie sprawił, że ten misjonarz musiał zostać, bo jeśli by wyjechał z tego miejsca, przekleństwo byłoby na tym miejscu, tak jak on uczył. Ludzie by tego nie dopuścili. I on mógł zostać tam. To ciężkie, że akurat przy pomocy śmierci jego żony, ale on tam był i mógł rozgłaszać Boże drogi. I mógł rozgłaszać wspaniałą, dobrą wieść. Ale czy nie było to poświęcenie z jego strony? Nie był to duży koszt? Okazało się, że wiele dusz zostało uratowanych. Wiele ludzi, kościoły powstały. Ale to było kosztem wielkiego poświęcenia. I dzisiaj chciałbym kilka słów tylko powiedzieć na temat poświęcenia w życiu chrześcijańskim. Czy życie chrześcijańskie w ogóle wymaga jakiegoś poświęcenia? Czy ono coś kosztuje? Czy my mamy być poświęceni? W czym mamy być poświęceni? I chciałbym, żebyśmy przyglądnęli się jednemu z takich osób, który jest w Biblii. I tą osobą jest Abraham. Znacie historię Abrahama? Na pewno znacie. Ale przyjrzyjmy jej się pod kątem poświęcenia chrześcijańskiego. My, kiedy patrzymy na Abrahama, to myślimy sobie, pierwsze myśli w naszych głowach, to jest człowiek, który miał błogosławieństwo. Czytamy, że tak. Bóg pobłogosławił go i powiedział do niego, naród wielki z ciebie będzie. Dał mu inne błogosławieństwo, że będzie sławne twoje imię. Bóg chwały mu się ukazał w pewnym momencie. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale. Bóg obiecał, że da mu ziemię. Pamiętacie? Bóg jeszcze coś mu obiecał. Że co mu da? Nie tylko ziemię, ale da mu
syna.
Zobaczcie, ile błogosławieństw. Bóg objawił mu przyszłość, że będą 400 lat w niewoli. Zawarł z nim przymierze obrzeski. Otrzymał z powrotem swojego syna z martwych. Czy nie jest to wielkie błogosławieństwo? Ale czy wiesz, że w jego życiu było poświęcenie? Że to jest Boży wzorzec. Chcesz mieć błogosławieństwo? A jesteś gotowy na poświęcenie? Abraham w czym był poświęcony? 12 rozdział 1 Mojżeszowej. Przejdziemy sobie tak szybko przez kilka sytuacji i tekstów w Piśmie Świętym. Nie chciałbym dłużej się zatrzymywać nad niektórymi, ale to może jest dobry czas dla ciebie, żeby zastanowić się nad nimi. Kiedy Pan Bóg powołuje Abrahama, czytamy tam tak, 12 rozdział 1 Mojżeszowej. I rzekł Pan do Abrahama. Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Ja uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Wziął też Abraham żonę swoją, Saraj, Lota, bratanka swego, cały ich dobytek, którego się dorobili, służbę, którą nabyli w Haranie, wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kana. Abraham przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł, ziemię tę dam potomstwu Twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. W czym Abraham tutaj się poświęcił?
Był posłuszny.
Tak, miał 75 lat. Wszystko może, co się dorobił, wszystko, co miał, wszystkich swoich bliskich miał w miejscowości Ur, między tam, gdzie jest Tygrys i Eufrat, bardzo daleko. I prawdopodobnie, tak jak jego rodzina, był czcicielem bożków. W pewien sposób Pan Bóg mu się ukazał. Nie wiemy jak, nie znamy szczegółów, ale wiemy, że Pan Bóg mu się ukazał i stał się jego własnością. I w czym tutaj czytamy, że się Abraham poświęcił? Po 75 latach, kiedy mógł oczekiwać na spokojną starość, na życie z emerytury, na bycie w swoim wygodnym miejscu. Co Pan Bóg do niego powiedział? Abrahamie, zostań, odpocznij! Co mu Pan Bóg pokazał? Abrahamie, idź. Opuść wszystko i idź. Pan Bóg dzisiaj też chce działać w sercu twoim. Przede wszystkim, żebyś mu się poznał. Żebyś ty go poznał. Żebyś żył dla niego. Abraham już nie chciał żyć dla bożków. Zostawił swoje bożki, religię swoich przodków, bo poznał prawdziwego Boga. Ale może to już uczyniłeś. To wiesz co? Być może Pan Bóg chce, żebyś zostawił swoje miejsce wygody. I poszedł tam, gdzie On chce. Nie wszyscy muszą się przeprowadzać geograficznie, jak Abraham. Nie zrozummy to w ten sposób. Ale od niektórych być może Pan Bóg będzie chciał to wymagać. Będzie tak mówił do serca. Abyś był większym błogosławieństwem. Wiecie, co z tego Abraham miał? Z tego posłuszeństwa? Zaczął w szczególny sposób mieć relację z Bogiem. Bo tutaj czytamy, kiedy był tylko Bogu posłuszny, zaczął coś budować. Co zaczął budować? Ołtarze. Wszędzie, gdzie był, od tego momentu, kiedy okazał Bogu posłuszeństwo, zaczął mieć relację z Bogiem. Może wcześniej nie miał takiej relacji, ale on się poświęcił i Pan Bóg dał mu relację ze sobą. Nawet potem poszedł do Egiptu, bo w tym Egipcie myślał, że mu będzie lepiej finansowo. I musiał ze wstydem opuszczać ten Egipt. Bo tam skłamał w żywe oczy i był antyświadectwem. Ale wiecie, co on zrobił, jak wyszedł z tego Egiptu? Pierwszą rzecz? Wrócił do Boga, tak? Miał relację z Bogiem. Czy jesteś gotowy poświęcić się, wyjść ze swojej wygodnej strefy? Jak Abraham. Aby być błogosławieństwem. Nie wiem, czym to jest dla ciebie. Nie wiem, czy... Ale wiem, czy to jest dla mnie. Niech Pan Bóg cię błogosławi, abyś był w tym poświęcony. Czy Abraham jeszcze w czymś był poświęcony? Czytamy 13 rozdział. O tym, jak Lota pasterze i Abrahama pasterze mają dużo owiec. I co się wtedy zaczyna dziać? Pamiętacie? Kłótnia. Czy tam też widzimy poświęcenie się Lota? W tej sytuacji? Słuchajcie, przeczytajmy to. Przeczytajmy, co zrobił Lot w 8 rozdziale, co zrobił Abraham. Wtedy rzekł Abraham do Lota. 13 rozdział 1 Mojżeszowej, 8 werset, jeden wiersz. Wtedy rzekł Abraham do Lota. Niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. A jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Abraham jako szef mógł mieć prawo pierwszego wyboru. Czy mógł sobie wybrać lepszą ziemię?
Ale nie wybrał.
Słuchajcie, Abraham poświęcił się. Jako lider, jako brat, jako siostra w zborze, możesz mieć prawo. Możesz mieć prawo do czegoś. Ale żeby zachować zgodę, miłość i jedność, czy jesteś gotowy wyrzec się swojego prawa? Panie, dla mnie jest coś więcej ważne niż moje prawo. Abraham był gotowy jako lider. I wiecie co? Później ja bym powiedział, że Lotowi się czkawką odbił ten wybór. Wiecie, gdzie on poszedł? Co on wybrał? Okolice Sodomy. Tam, gdzie tyle niebezpieczeństw grzesznych. Ale on zrezygnował ze swojego prawa i Pan Bóg to widział. Czy Pan Bóg dłużny komuś pozostaje? Jak wyzbywasz się swoich praw, żeby zachować jedność w zborze, żeby zachować jedność wśród braci, w rodzinie. Nie walczyć o swoje czasami. Abraham nie był takim człowiekiem. On pokazał, że jest tylko pielgrzymem. Pielgrzym ma swoją ojczyznę. Idzie szybko. Nie może ze sobą dużo wziąć, bo pielgrzym, wiecie co? Jakby pielgrzym dużo wziął, to by przez to, co by mu się mógł stać, kręgosłup by sobie kończył. Nie, bo on ciągle idzie. Może dużo ze sobą pielgrzym wziąć? To jest cecha pielgrzyma. Jeśli zacząłeś drogę z Chrystusem, to wiesz, czym ta droga jest opisana? Jakim słowem? Pielgrzym. Chcesz za nim iść? Jesteś pielgrzym. I idziesz za nim. I zobaczcie, co Pan Bóg odpowiedział na tą postawę Abrahama. Czytamy o tym w 14 i 15. I rzekł Pan do Abrahama, po odłączeniu się Lota od niego, podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie i potomstwu Twemu na wieki. Pan Bóg zobaczył, że Abraham zrezygnował ze swojego prawa do tej ziemi, do wyboru pastwisk. I wiecie, co mu dał w tym fragmencie? Wszystko mu dał. Całą tą ziemię, bo to jest napisane tak, w 15. Bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie. Wszędzie, gdzie jego zwrok mógł patrzeć, Bóg powiedział, wyrzekłeś się troszkę, prawo do czegoś małego. Chłopie, Abrahamie, wszystko jest Twoje. Czy nie jest taki wspaniały Bóg? Jak rezygnujesz z prawa do swojego, czy Bóg nie jest w stanie Ci dać wszystko? W czym jeszcze Abraham się poświęci? Zobaczmy w 14. Kolejny rozdział. Czytamy tam o tym, że królowie się sprzysiężyli, aby tą Sodomę i Gomorę napaść. I wiecie, kogo porwali z tą Sodomczykami i tymi ludźmi, którzy w Gomorze mieszkali? Lota. Słuchajcie, 5 królów porwało Lota. I w 14 rozdziale, 14 wersecie czytamy takie słowa. Gdy Abraham usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Abraham był człowiekiem, który chciał naśladować Pana, tak? Chciał za nim iść. Ale też w tym momencie zobaczył, że wyraźny nakaz Boży jest łamany. Że prawa międzyludzkie są zupełnie złamane. Że dzieje się krzywda. I wiecie, co on zrobił? On zrobił coś, co niektórzy by dzisiaj może powiedzieli szalonego. On na 5 królów wyrusza z czym? Z kim? Z garstką? Z garstką ludzi. Słuchajcie, dlaczego to się tak dzieje? A wiecie dlaczego? Bo Abraham, kiedy widzi, że jest wyraźnie łamane Boże Słowo, to on nie patrzy na konsekwencje. Działa jak każe Bóg i nie patrzy na konsekwencje. Czy to jest taka zasada dzisiaj dla Ciebie? Dla pielgrzyma? I dla mnie? Tak. Nie podejmuj decyzji na podstawie konsekwencji. Zostaw konsekwencje Bogu. Jeśli chodzi o łamanie Jego przykazań. Nie zastanawiaj się, jak to wpłynie na moje życie. Będę biedniejszy, a może to, a może tamto się zrobi. Nie, jest łamane Boże prawo. Ja muszę zrobić jedną rzecz. I nie będę patrzył na konsekwencje. Zrobię tak, jak każe Bóg. Jeden brat u nas w zborze w Pszczynie pracował w pewnej firmie i go zmusili, żeby w niedzielę przychodził. Chociaż wiedział dobrze, że zrobili mu to na złość. Ja wiem, że są pewne prace, w systemie się robi, tak? W niedzielę. Mój tata tak całe życie pracował. Ale tam była inna sytuacja. I ze względu na wiarę. I wiecie, co ten brat powiedział? Ja chcę być Bogu posłuszny. Witamy Was bardzo serdecznie. Zajmijcie miejsce razem z nami. Cieszymy się, że jesteście. I ten brat, i go zwolnili z tej roboty. I miał ciężki okres w życiu. Ale wiecie co? Dzisiaj to wspomina jako świadectwo, zachętę. Nie patrz na konsekwencje. Rób to, co Pan Bóg. To, co Pan Bóg mówi. Kiedy chodzi o łamanie Bożego prawa. Wczoraj, czy przedwczoraj w dzienniku oglądałem, ile miliardów złotych Polacy tracą na wymuszeniach VAT-u. Okradają państwa. Czy możesz być w niebezpieczeństwie robić to samo? Nie działa, nie patrz na konsekwencje. Interes mi padnie. Jak ja bym tak patrzył na konsekwencje, chcę robić to, co Pan, bez względu na konsekwencje. Choćby cały świat wokoło robił inaczej. I Abraham to był taką osobą. Nawet królowie, którzy zajęli jego bratanka wzięli to, on poszedł tam. Czy Bóg go pobłogosławił? Zostawił Bogu konsekwencje. A Dawid, który stanął na oko w oko z Goliatem, czy ten chłopaszek patrzył na konsekwencje? Komu zostawił konsekwencje? Bogu zostawił konsekwencje. Czy Bóg go poprowadził? A jeśli by nawet cię nie uchronił od jakiejś przykrej sytuacji, to co z tego? Niech on będzie twoim Bogiem. Niech on będzie dla ciebie najważniejszy. W czym jeszcze Abraham był poświęcony? Tym, że nie przyjmuje bogactw, które nie chwalą Boga. W tym samym rozdziale za to, że wyratował Lota, chcą mu dać bogactwa Sodomy i Gomory. Czytamy o tym w 21 i niżej. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama: daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: podnoszę rękę swą do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka, sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrahama. Nie chcę nic, oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi, Aszkolowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział. Oferowano mu za tą pomoc zapłatę tej Sodomy i Gomory. I wiecie, co Abraham powiedział? Nie chcę tego. Zastanawiałem się nad tym przez chwilkę. Ale to, co mnie zastanowiło, że on tego nikomu nie narzucał. On nie narzucał tego. Będzie tak: jak ja nie biorę, to ty nie bierzesz. Jak ja będę biedny, to ty będziesz biedny. Jak w komunizmie trochę. Nie, nie, nie. On postępował według swojego sumienia. On wiedział, że ktoś inny w tej sprawie może mieć inne patrzenie. Tak podejrzewam, nie wiem. Ale on tego nie wziął. I wybrał lepszą drogę. Dlaczego nie wziął tych pieniędzy? Zobaczcie, co to mogły być za pieniądze. Otwórzcie 1 Mojżeszową 13:13. Jest napisane tak: a mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Może te pieniądze były z grzechu. Może te pieniądze były z jakiegoś lewego interesu. A on powiedział: nie wezmę. Dziękuję. Był poświęcony? Czy poświęcił się? Myślisz sobie, to nic go nie kosztowało. Myślę, że go to bardzo kosztowało. Ale Pan Bóg mu nie został dłużny. Bo zaraz wiersz później czytamy tak: po tych wydarzeniach doszło Abrahama w widzeniu następujące słowo Pana: nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Słuchajcie, nie wiem, co to była za zapłata, ale to Pan Bóg dał mu sowitą zapłatę zaraz po tym, jak się poświęcił. Czy nie jest to wspaniałe widzieć, że kiedy jestem gotowy poświęcić się, nie wziąć pieniędzy, które nie chwalą Boga, że Bóg to może wynagrodzić? Ja nie mówię o tym, że jak będziesz dobry, to Bóg ci będzie majątek, a ty dla majątku będziesz robił teraz. Nie, nie, nie. Może on ci nie da żadnego nagrody. Może nagroda dopiero będzie w niebie. Ale chcę ci powiedzieć, że Abraham był poświęcony. I Pan Bóg mógł mu błogosławić. Poświęcenie Abrahama widzimy również w czekaniu na Bożą obietnicę syna. Rozdział 17. Już powoli kończę, bo w rozdziale 17 czytamy o tym, że miał 75 lat po raz pierwszy, gdy usłyszał obietnicę: naród wielki będzie z ciebie. To oznacza, że będzie miał dzieci. Tak? I ile czekał na wypełnienie się tej obietnicy? Czy ktoś pamięta z Biblii? Ile czekał? 25 lat. Tak jest. Słuchajcie. Czy ty jako chrześcijanin czekałeś na coś 25 lat? My chrześcijanie jesteśmy tacy, że jak mamy rok na coś czekać, to już nas coś się gotuje. Wiecie, wśród wielu różnych doświadczeń i wśród wielu prób, w których mamy się w życiu poświęcić, czekanie jest jedną z najtrudniejszych rzeczy. Dlaczego Bóg kazał mu tak długo czekać? Bóg używa czekania, aby użyć go, żeby w nas dokonać swoje cele. Tylu ludzi odchodzi, zanim przyjdzie odpowiedź. Czy czekasz na Boży czas? Czy dzisiaj Bóg każe ci na coś czekać? Nie rezygnuj, wytrwaj. Złóż ofiarę szczekania. Złóż ofiarę szczekania. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Czy jesteś ofiarnie gotowy czekać na Pana? I już prawie ostatnia rzecz, w której Abraham się poświęcił. Myślę, że jest tych rzeczy o wiele więcej. Czytamy o tym w rozdziale 18, kiedy modlił się za bezbożnych ludzi. Za kogo się modlił? Czy był w tym poświęcony? Czy to pasuje do tematu? Wiecie, on mógł się modlić o swoje własne potrzeby. Ale tutaj czytamy, że on modlił się za szczególnymi ludźmi. On modlił się za bezbożnymi, których tak bezbożność wzrosła, że aż doszło to do uszu Pana Zastępów. Wołanie z powodu grzechu Sodomy i Gomory. Grzech był wielki. I wiecie, co on zrobił, Abraham? On był agresywny, powtórzę to, w modlitwie. I był w tym poświęcony. Czy ty i ja, kochany bracie, kochana siostro, jesteś poświęcony w modlitwie o innych? Abraham był. I modlił się i prosił: Panie, jeśli w tych dwóch miastach będzie chociaż 50 ludzi Twoich, którzy szukają Boga, a Pan powiedział, nie zniszczę. To Panie, modlił się Abraham dalej, nie rezygnował. Będzie 45. Nie zniszczę. A co zrobiłbyś ty? Jakby mi Pan Bóg powiedział 45? Okej, okay, jest odpowiedź od Pana, koniec. Ale Abraham był wytrwały, poświęcił się i modlił się. 30. Pan powiedział, nie zniszczę. 20. Nie zniszczę. 10. Nie zniszczę. Czy znalazło się tam 10? Abraham się modlił. 2 tygodnie temu usługiwałem w zborze w Niemczech i po tej usłudze pewna rodzina mnie wzięła do domu. I tam opowiedzieli mi historię pewnego zboru w Korei. Nie wiem, czy wiecie, co dzieje się w Korei Południowej. Jakie błogosławieństwo Pan Bóg zsyła na ten kraj. I wiecie, co mi ta rodzina powiedziała? No byliśmy na konferencji i chcemy Ci coś powiedzieć. Modlili się i ten zbór miał 5000 ludzi. Czy nie jest to wspaniałe? Z modlitwy tyle ludzi. I postanowili modlić się o nową kaplicę. I to kosztowało dużo, bo ich już było 15 tysięcy. I wiecie, co się stało? Gdzie ci ludzie mają się pomieścić? I każdy miał dać zobowiązanie. Modlić się do Pana o pomoc na kaplicę. I oni dali tyle pieniędzy, że myśmy tam z tym bratem z Niemiec, wiecie, nam się zaraz perkulatorki włączyły w głowach, ile to by było na jednego. I wyszło dużo pieniędzy. I potem ten brat, który tam odwiedził tą Koreę, był zaproszony na spotkanie modlitewne. Posłuchajcie teraz. Bo to jest to, o czym chcę powiedzieć. I mu powiedzieli, czy pójdziesz się modlić z nami na spotkanie modlitewne? A on powiedział, no jak? No pewnie, że pójdę. Wiecie, taki Europejczyk, trochę jak Polak, nie? Tak jak Piotr, nie? Tak, wszystko zrobię od razu. I ten Niemiec chyba to był, też się tak zdecydował. I wiecie, co się stało? Później mu mówią, 4 rano. 4 rano, nie? A on tak oczy zrobił, 4 rano? No, trochę mu niewygodnie, 4 rano, no, wie, jeszcze tyle podróży do tego, no ale jak... O, właśnie się tutaj... Ale jak się teraz wycofać? No, trzeba iść o 4 rano. No i wsiada w samochód o 4 rano z tym bratem, wychodzą z domu, jadą do zboru, a o 4 rano się korek zrobi. na ulicę pełne. On mówi tak. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem. O 4 rano, żeby się tutaj niedaleko zboru korek zrobił. Mówi, o co tu chodzi? Co, fabrykę jakąś otworzyli, czy co? Czy ludzie do roboty idą? Wiecie, co się okazało? Ludzie na 4 jechali do zboru się modlić. Zbór 15 tysięcy ludzi. Korek się na mieście zrobił. I się tak zastanowiłem nad swoim życiem. Czy jestem gotowy się modlić? Czy chciałbyś takie błogosławieństwo? Czy Bóg jest ograniczony? Czy jesteś gotowy na poświęcenie? Dla swojego zboru? Dla nowych ludzi, którzy by mogli być uratowani? Co jest twoim celem? Czy jesteś tym pielgrzymem? Takie pytania zadawałem swojemu sercu. Zadaj też je sobie. I ostatnia rzecz, w której widzę Abrahama poświęcenie. Księga 22. Rozdział 22 tej samej księgi. I tam jest bardzo znana historia. I po tej historii już chcę zakończyć. Historia ofiarowania Izaaka. Na pewno znana jest nam ta historia, kiedy Pan Bóg powiedział do Abrahama: weź swojego syna. I co z nim zrób? I złóż go na ofiarę. Ale zobaczmy, jak się ten rozdział zaczyna. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę. Zobaczcie, tyle już miał Abraham różnych momentów w życiu, że się poświęcił. Czy poświęcił się tam w sprawie tej obrony Lota? W sprawie wstawiania się? Zobaczcie, tyle miał momentów, gdzie musiał się wstawić. A wiecie, zobaczcie, co tu jest napisane. Po tych wydarzeniach. Czyli oznacza to, że Pan Bóg te wszystkie wydarzenia miał w pamięci i czego wymagał teraz od Abrahama?
Poświęcenia.
Czy to już nie za dużo, Panie? Ja już tyle lat z Tobą żyję. Jeszcze mam się być poświęcać? Tak. Na nowo masz się poświęcić. I być gotowy na świeże poświęcenie. Po tych wydarzeniach Bóg mu dał okazję się poświęcić w największy sposób. Czy Ty jesteś gotowy poświęcić się? Bez względu na to, co było w przyszłości. Przyszłość trzeba zostawić. Co zrobić dzisiaj? A może z Twojego poświęcenia wyszła gorycz? Panie, ja się tak poświęcałem. Może oznacza, że nie jesteś blisko Pana, aby widzieć, jak on ci dał błogosławieństwo swoje. Mógł mieć wiele powodów, Abraham, aby tego nie zrobić. Ale czuł, że musi się na nowo poświęcić. Co kochasz najbardziej w tym życiu? Czy jesteś gotowy oddać to Panu? I Pan Bóg dał mu największą próbę. Czy będzie poświęcony oddać Panu swojego syna? I wiecie co? Ten syn i Abraham i ta owieczka przypomina mi o większym poświęceniu niż poświęcenie Abrahama. Wiecie, czyje poświęcenie przypomina mi ta sytuacja? Pana Jezusa. Jak Bóg się poświęcił. To jest tylko taki mały obrazek. Taka mała ilustracja. Żebyśmy my w ogóle odczuli naszym ludzkim rozumieniem, jak Bóg się poświęcił. Wiesz, jak on się poświęcił? Bo my byliśmy tak jak Izaak. Nad nami był wyrok. Nad nami był Boży wyrok. Wiesz, dlaczego był nad nami Boży wyrok, tak jak nad Izaakiem? Bo każdy z nas się urodził grzesznikiem. Wszyscy zgrzeszyli. I nad nami był Boży wyrok. Od samego urodzenia. I ten wyrok powinien być wykonany. Ale Bóg znalazł rozwiązanie dla tej sytuacji. On znalazł baranka. Tak jak z Izaakiem znalazł baranka, który zaplątał się w tych krzakach, tak samo Bóg znalazł baranka. Kto jest naszym barankiem wielkanocnym? Niedługo będziemy go wspominać. Chrystus. Chrystus jest naszym barankiem wielkanocnym. On jest tym, który za nas oddał swoje życie. Czy Pan Bóg nie poświęcił się dla nas? Czy nie jest to coś wspaniałego, czym warto żyć? Boże, Ty się dla nas tak poświęciłeś. Moje poświęcenie w porównaniu do Twojego jest niczym. Tak powiedział właśnie jeden z misjonarzy, nazywał się Charles Stark, w Afryce pracował. I powiedział, i ludzie go chwalili, mówią, o, tak się poświęcasz w tej Afryce. On mówi, kiedy rozważam poświęcenie się Boże, to żadna ofiara nie jest zbyt duża dla Niego. Jeśli rozważam poświęcenie Boga dla mnie, jak oddał swojego Syna, bo byłem grzesznikiem, to żadna ofiara moja dla Niego nie jest zbyt duża. Czy Ty, drogi bracie, kochana siostro, jesteś gotowa do poświęcenia w życiu chrześcijańskim? Nie wiem, co to może oznaczać dla Ciebie. Ty wiesz. Może teraz Pan Bóg coś Ci pokazuje. Może teraz Pan Bóg coś Ci mówi. Kiedy widziałaś to, co tutaj było pokazywane. Może coś Pan Bóg wymaga od Ciebie, żebyś tam był, to zrobił. Przełamał może swoją wygodną postawę. I pomógł. I przyłożył rękę. Bo jeśli Cię to nic nie kosztuje, nie ma od Ciebie wysiłku, to czy może przyjść błogosławieństwo? Błogosławieństwo przychodzi z łaski. Nie możemy o tym zapominać, że tylko dzięki Jego łasce. Czy będziesz gotowy więc poświęcić się i złożyć ofiarę w służbie i w swoim życiu? Niech Pan Bóg Cię w tym błogosławi. To jest moją modlitwą. Schylmy nasze głowy, będziemy się modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za przykład Abrahama. I Panie, niech ta ilustracja jego życia będzie głęboko w moim sercu. Kiedy będzie okazja, żeby odwrócić się od jakiegoś zadania dla Ciebie, to żebym mógł sobie przypomnieć, jak to było w życiu tego niedoskonałego człowieka i jak bardzo go błogosławiłeś. Dziękuję Ci za to, jaki Ty jesteś i że możemy do Ciebie przychodzić. Prowadź nas w naszym życiu, w tym tygodniu, umocnij nasze kroki w podążaniu za Tobą. Amen.